Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o pożytecznych chwastach. Brzmi trochę jako oksymoron, bo przecież chwasty jednoznacznie negatywnie nam się kojarzą, ale okazuje się, jak ze wszystkim w przyrodzie, i chwasty mają swoje pozytywne cechy. Razem ze mną pani doktor Teresa Nowak z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Czy pani też zdarzy się czasem chwilę dłużej zastanowić, czy dany gatunek to jest na pewno chwast, a może nie chwast? Od czego to właściwie zależy?
Biorąc pod uwagę tę grupę, to pojęcie chwasta, grupę, którą wyróżnia człowiek i wyróżni człowiek w zależności od swojej działalności, ja jako biolog właśnie mam świadomość tej wagi tego pojęcia, ale niekoniecznie klasyfikuję w ten sposób rośliny. Bo dla mnie każda roślina jest, czy może być potencjalnie pożyteczna. Natomiast samo pojęcie chwasta pojawia się właśnie w związku z tą działalnością człowieka, i odnosi się do tych roślin, które towarzyszą człowiekowi, z tą naszą działalnością. Klasycznie zwykło się określać chwastami rośliny, które towarzyszą uprawom i ograniczają planowanie, czy obniżają planowanie. Natomiast również chwastami określamy rośliny, które występują na siedliskach tak zwanych ruderalnych, czyli związanych też z działalnością człowieka, przekształconych przez człowieka, ale poza uprawami, czyli takimi zarówno na obszarach zurbanizowanych, jak i na terenach wiejskich, takie miejsca znajdziemy.
A czy chwasty to takie rośliny, które tylko nam przeszkadzają, czy szczególnie może rolnikom, ale czy to też są rośliny, które mogą być niebezpieczne dla człowieka?
W tym odniesieniu, w tym pojęciu chwasta właściwie to jest jednoznaczne, że jest to oddziaływanie negatywne. Niemniej jednak wiemy doskonale o tym, że i w tej chwili już prowadzi się od dawna badania na ten temat, że właściwie to mają też wiele swoich takich pożytecznych zastosowań, szczególnie w dobie takiej intensyfikacji rolnictwa i w ogóle antropogenicznego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Zastanawiamy się, naukowcy zastanawiają się właśnie nad tym, nad tą rolą, nad tym znaczeniem, nie tylko negatywnym, ale także nad tym znaczeniem pozytywnym. W związku z zagrożeniem bioróżnorodności, tak należałoby powiedzieć również.
Myślę, że gdyby zrobić taką sondę uliczną i zapytać kogoś o przykład chwastów, to pewnie wysoko w tym rankingu byłaby pokrzywa, ale jeśli przyjrzymy się trochę bardziej pokrzywie, no to okazuje się, że ona ma też wiele bardzo pożytecznych właściwości. Czy są jeszcze inne takie gatunki, o których no pewnie potencjalnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że mogą nam też pomagać?
Może na początek pewne wyjaśnienie. Chwasty jako takie, za chwasty zwykło się uważać gatunki obcego pochodzenia. Natomiast chwastami są również gatunki rodzime. A jeśli to są gatunki rodzime, to często wywodzą się one właśnie z jakichś swoich naturalnych zbiorowisk, w których stanowiły, były jednym ze składników. I tak jest między innymi też z pokrzywą. Ona w zbiorowiskach leśnych występuje, ale jest też chwastem tak zwanym przede wszystkim ruderalnym. Lubi też takie miejsca bogate w azot. No i oczywiście, tak jak już tutaj pan stwierdził, jest cała masa znanych nam zastosowań. Nie tylko jest to ziołolecznictwo, ale przecież pokrzywa jest rośliną włóknodajną. No i też ma znaczenie oczywiście takie biocenotyczne. Wspomniał pan też wcześniej, na co w efekcie nie odpowiedziałam, czy chwasty mogą być groźne dla nas. Tutaj w kontekście zdrowia człowieka możemy rozpatrywać rośliny, które zagrażają no, w różny sposób. Może to być bezpośrednie działanie, oddziaływanie zewnętrzne na skórę, ale może to być też działanie wewnętrzne poprzez zjedzenie jakiejś rośliny, która na przykład ma właściwości trujące, jest podobna do rośliny uprawnej, albo też może to być działanie związane z, i to dość popularne ostatnio, z oddziaływaniem alergicznym ze względu na zawartość pyłku w powietrzu. I takie rośliny oczywiście w naszej florze w tej chwili są obecne i są to zarówno gatunki rodzime, jak i gatunki obcego pochodzenia. Do takich roślin rodzimych należy m.in. bylica pospolita, która pojawia się w komunikatach dla alergików, prawda? W okresie późnoletnim, jesiennym mamy informacje o tym, jakie jest stężenie tego pyłku. Co do innej szkodliwości, no to oczywiście to są w zasadzie w tej chwili raczej sporadyczne przypadki, no ale oczywiście powinniśmy na rośliny uważać, na te rośliny uważać i w tym kontekście bardzo ważna jest, myślę, edukacja, która prowadzi do poprawnego identyfikowania poszczególnych gatunków roślin. Obserwujemy, myślę, że wszyscy obserwujemy w mediach tendencję do zainteresowania się w ogóle możliwościami użytkowego wykorzystania roślin. I stąd ta popularyzacja właśnie, myślę, że jest, ta edukacja jest, myślę, taka bardzo, bardzo ważna.
Mówiliśmy o pokrzywie, o bylicy pospolitej. Pani wspominała, żeby rozróżnić te nasze gatunki rodzime od gatunków obcych, ale myślę, że znowu powołam się do pewnie takiej powszechnej wiedzy, czy może przekonania, że taką rośliną, która pojawia się na dziko i może być niebezpieczna, to tutaj z kolei w rankingu pewnie najwyżej byłby barszcz sosnowskiego. Czy barszcz sosnowskiego jest też zaliczany do chwastów i to jest gatunek, jak rozumiem, nie nasz, to jest gatunek, który przywędrował do nas, gatunek obcy.
Tak, tak. No to jest jeden z popularniejszych chyba przykładów gatunków, który, no owszem, może występować rzeczywiście w uprawach, a więc możemy mówić tutaj o zapłaszczeniu, ale bardziej jest klasyfikowany w kategorii obcego gatunku inwazyjnego. No oczywiście ta skala siedlisk barszczu sosnowskiego jest znacznie większa niż pola uprawne, bo są to no właściwie wszystkie w tej chwili siedliska, doliny rzeczne, zarośla w lasach, na łąkach właściwie jego się spotyka. I ten gatunek jest niebezpieczny ze względu na no, uczulenia fotochemiczne. Jest to jednak roślina na tyle, myślę, już w tej chwili wiedza o niej jest na tyle spopularyzowana, że poniekąd jego zagrożenie z jego strony jest nieco mniejsze ze względu na tę świadomość. Wielokrotnie się tutaj do nas zgłaszają osoby z prośbą o identyfikację, bo czasami nasz rodzimy barszcz zwyczajny jest dosyć pokaźnych rozmiarów, ale okazuje się, że no jednak to ta identyfikacja przez mieszkańców była utrudniana.
A jak odróżnić te dwa gatunki?
Dzięki temu się my też mamy dodatkowe informacje o rozmieszczeniu tychże właśnie roślin. Jest sporo opracowań. Tutaj w zespole, w którym pracuję, w zespole botaniki i ochrony przyrody, jest jednym z takich wiodących kierunków jest właśnie badanie inwazyjnych gatunków obcych. Myślę, że najważniejszą osobą, o której należałoby tu wspomnieć, jest pani profesor Barbara Tokarska-Guzik, I właściwie to dzięki temu, że no właśnie, że badamy te różno, wieloaspektowo, bo to jest zarówno fitogeografia, jak i biologia tychże właśnie gatunków, jesteśmy w stanie już bardzo, jak i zwalczanie, również metody zwalczania, jesteśmy już bardzo, myślę, takiej dosyć zaawansowanej tutaj działalności w stosunku do no, wszystkich tych problemów, które niesie ze sobą obecność inwazyjnych gatunków obcych.
To jeszcze dopytam tylko pani doktor, czy laik jest w stanie odróżnić barszcz sosnowskiego od tego naszego rodzimego, nazwijmy, zwykłego barszczu? Czy tutaj trzeba jednak trochę większej wiedzy botanicznej?
W okresie kwitnienia myślę, że każdy jest w stanie rozpoznać te gatunki, ponieważ to są rośliny wysokie, osiągające ponad 2 metry. Natomiast w przypadku tego stadium wegetatywnego czasami te liście w fazie wegetatywnej mogą jakieś problemy przysporzyć w identyfikacji. Natomiast jest sporo opracowań, które dostępne są na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, łącznie z kluczami do oznaczania, z rysunkami. I ta identyfikacja nie powinna być w zasadzie, nie powinna sprawiać problemów, tylko oczywiście trzeba o tym wiedzieć, że te materiały są dostępne i my taką wiedzę propagujemy.
No dobrze, zostawmy teraz tę ciemną stronę chwastów, bo obiecałem, zapowiadałem na początku, że porozmawiamy też o tym, że na te chwasty można patrzeć też z innej strony, tej bardziej pożytecznej. Pani wspomniała chyba na samym początku o bioróżnorodności. W jaki sposób chwasty poprawiają bioróżnorodność? Dlaczego to jest istotne?
Właśnie we wszystkich siedliskach, w których identyfikujemy taką grupę, ważne są wszystkie te związki pomiędzy roślinami. I mówiąc o chwastach, jeśli wrócimy do definicji, no to wiemy doskonale o tym, że to jest grupa, która towarzyszyła człowiekowi podczas rozwoju rolnictwa i początku rolnictwa i potem tego no, tych wszystkich zmian, a obecnie też zmian polegających na intensyfikacji. W związku z tym w tych uprawach, które prowadził człowiek, chwasty wytworzyły, skonstruowały pewien system powiązań, zresztą również pod względem składu gatunkowego właśnie. Bo badając fitosocjologicznie, czyli pod względem składu zbiorowisk roślinnych, rozważamy zarówno chwasty upraw okopowych, jak i chwasty upraw zbożowych. Więc jest to pewna pula gatunków takich charakterystycznych dla tychże upraw. I teraz jeśli my rezygnujemy poprzez na przykład zabiegi herbicydowania z pewnej puli tej różnorodności, już z takiej jakiejś grupy, która tam to miejsce sobie znalazła, no to zaburzamy poniekąd te stosunki ogólnie w biocenozie, choć znowu z drugiej strony, patrząc ze strony ekonomicznej, ze strony uprawy, no mimo wszystko też należy zrozumieć, że rolnikowi przede wszystkim zależy na tym, aby jak największy plon uzyskać w tej swojej uprawie. Jednakże czy agrocenozy, czy też te siedliska ruderalne są takimi, myślę, miejscami, rezerwuarami dla roślin, które no, po prostu są specyficzne dla danego siedliska i dlatego warto je...
Ale na co to pani doktor ma wpływ? Czy to ma wpływ, nie wiem, ja tak sobie wyobrażam, zastanawiam się, na glebę, na to, że ta gleba jest, ma więcej składników odżywczych, bo są różne gatunki. Pewnie też na zwierzęta, które na tym obszarze przebywają. Przecież chwasty mogą być też pożywieniem dla zwierząt, więc tutaj to jest chyba taki system naczyń połączonych. Już zostawiając te kwestie, o których pani powiedziała, to co interesuje człowieka, czyli czy rolnika, to żeby jak najbardziej efektywna była dana uprawa.
Podkreśla się przede wszystkim poprzez obecność chwastów, podkreśla się przede wszystkim ochronę tej wierzchniej warstwy gleby przed erozją powietrzną i wodną. Przy przypadku chwastów, które korzenią się dosyć głęboko, to chwasty rozluźniają te głębsze warstwy, dzięki czemu uruchamiają i umożliwiają transport do wierzchnich warstw różnych substancji, składników pokarmowych, które pierwotnie na przykład nie są dostępne dla roślin uprawnych. Poprawiają też warunki powietrzno-wodne w glebie i stanowią źródło pożywienia dla wielu pożytecznych owadów i innych zwierząt, które na przykład mogą niszczyć agrofagi. Podkreślana jest także rola alelopatyczna niektórych gatunków chwastów, czyli takie wspieranie w kiełkowaniu na przykład nawet rośliny uprawnej. Może też być oczywiście to w przeciwną stronę, bo niektóre związki mogą wpływać na przykład na inne chwasty, bo to po prostu w przystosowaniu, konkurencji takie zjawisko również występuje. Ta różnorodność biologiczna, właśnie im więcej jest tych gatunków, które mogą stanowić zabezpieczenie dla różnych innych organizmów występujących w tego typu siedliskach.
Czy chwasty występują też w łąkach kwietnych?
No więc tak, łąka kwietna. To w ogóle takie pojęcie troszeczkę związane z takie bardziej użytkowe, ponieważ w fitosocjologii my wyróżniamy inne typy łąk. Natomiast tutaj w związku z zakładaniem takich aranżacji, powiedzmy o charakterze murawowym, z dużą ilością gatunków roślin, które mają obkwiat barwny, przyjęło się właśnie używać takiego określenia. Natomiast, no i w tym kontekście ja to tak rozumiem, że to jest właśnie ta łąka kwietna. No, ja myślę, że to wszystko zależy od tego, jakie są założenia człowieka, jaki jest plan człowieka, bo pewną pulę nasion dostarcza, aby tę łąkę, taki charakter łąkowy osiągnąć. I jeśli się tam znajdzie jakaś roślina, która jest akurat dla wykreowanej tej jakości niepożądana, no to tak, to określa się to mianem chwasta. Można by to określić mianem chwasta, ale wcale nie jest powiedziane, że on nie znajdzie tam swojego miejsca i nie będzie wzbogacał tylko i wyłącznie tejże właśnie łąki kwietnej.
To od razu dopytam.
Mówimy tutaj głównie o...
Tak, razu dopytam o zasadność według pani tworzenia tych łąk kwietnych. To już trzymajmy się może tego określenia. Mamy tu na myśli przede wszystkim przestrzenie miejskie coraz częściej. To są nawet niewielkie trawniki gdzieś przy biurach, osiedlach, w miejscach, gdzie niegdyś była trawa, często koszona na milimetry dosłownie. No teraz coraz powszechniejsze, coraz bardziej popularne stają się właśnie łąki kwietne, czyli miejsca, w których jest wiele gatunków, które pewnie wymagają mniejszego wkładu czy pielęgnacji ze strony człowieka, a jednocześnie umożliwiają występowanie większej liczby gatunków zwierząt. Przede wszystkim chodzi o zapylacze, ale też z tego co wiem, no kwestie związane z wodą, z obecnością wody, czyli w jakimś tam stopniu przeciwdziałanie suszy. To też jest jedna z funkcji łąk kwietnych. Więc to pytanie do pani, może to jest trochę przereklamowane, bo ja tak odebrałem, może źle, ale jak pani mówi o tych łąkach kwietnych, to jakiegoś wielkiego entuzjazmu w pani oku nie widziałem.
Znaczy mój entuzjazm jest jak najbardziej tutaj, myślę, ogromny. Ale samo określenie łąki kwietnej tutaj budzi nasze kontrowersje biologów, no właśnie ze względu na to, że łąka to jest po prostu taka nomenklatura, powiedziałabym, właśnie użytkowa na potrzeby tego typu zieleni urządzonej, tak bym to określiła.
A zostawiając nomenklaturę, już skupiając się na samych tych walorach biologicznych?
Jeśli chodzi o samą funkcję, czy też zasadność kreowania właśnie takich aranżacji, to jak najbardziej jestem do tego nastawiona entuzjastycznie, choć zdaję sobie sprawę z tego, że szczególnie chyba narzekają tutaj osoby, które są uczulone na ewentualne ukąszenia owadów zapylających. Ale funkcja właśnie takich aranżacji jest związana przede wszystkim z ochroną właśnie tej grupy owadów, która jest wybitnie zagrożona. Ze względu na to, że zabiera się przestrzenie coraz większe, mamy powierzchnię takich terenów, no powiedziałbym kolokwialnie zabetonowany. W związku z tym tych miejsc bytowania również na terenach miejskich właśnie tej pożytecznej grupy owadów jest coraz mniej. I dlatego też zarządy zieleni miejskich zwracają uwagę na to, aby w jakiś sposób zrekompensować te straty tego typu siedlisk i myślę, że takie jest to najbardziej oczywiste uzasadnienie. Możemy też tutaj dopatrywać się także argumentacji takiej estetycznej, wizualnej. Choć oczywiście jest to, no tutaj to jest problem wieloaspektowy i myślę, że na dłuższą również rozmowę, bo przecież doskonale wiemy, że z kontrowersją również spotyka się, kontrowersyjne jest również koszenie tychże czy trawników, czy też łąk kwietnych, pora koszenia. Liczba tych koszeń, utrzymania w ogóle tego typu aranżacji, aby one spełniały rzeczywiście tą swoją funkcję taką, no zależy też w jakim miejscu miasta, bo tych funkcji jest wiele, mogą one być właśnie takie reprezentacyjne, estetyczne, czy też jakieś izolacyjne, czy też po prostu mają znaczenie w jakiś bardziej oddalonych miejscach od zabudowy takie czysto biocenotyczne.
To jeszcze jeden wątek w tym dopytam panią. Czy myśli pani, że na przestrzeni lat to będzie się zmieniało i będziemy odchodzili od tych trawników przystrzyżonych, które kiedyś były takim synonimem porządku, takiego ładu, ale no pewnie mało kto się zastanawiał nad tym, czy tam jakakolwiek pszczoła na ten trawnik przyleci, no bo właściwie po co miałaby przylecieć, na rzecz właśnie tych aranżacji, czy też łąk kwietnych. Czy to jest taka tendencja, która no będzie coraz wyraźniejsza?
Tak się wydaje. Coraz więcej się jednak poświęca czasu w obserwacji i możliwości obserwacji tej właśnie przyrody, czy tej zieleni urządzonej w gnieździe i usiłuje się stworzyć jakieś najbardziej optymalne propozycje. To jest oczywiście związane z jednej strony z bardzo szczególnymi warunkami, które panują w gnieździe, takimi jak wysoka temperatura, też duże wahania dobowe tej temperatury, deficyt wody, No i no dostosowanie się również do zmian klimatycznych. Czyli tutaj mówimy już konkretnie o składzie tych aranżacji, składzie gatunkowym tych aranżacji, doborze gatunków. Jest też wiele nowych propozycji, nowych aranżacji, typów aranżacji zieleni w mieście, takich jak chociażby zielone dachy, przecież, czy też parklety, czy też zieleń mobilną tak zwaną. Więc tutaj myślę, że to będzie taki no już w tej chwili nieunikniony nurt, w którym będzie się coraz więcej działo.
To jeszcze dobry czas, czy już za późno, żeby taką łąkę kwietną posadzić?
Nie, no jeszcze oczywiście teraz wchodzimy dopiero w okres wysiewania. To wszystko, to oczywiście znowu wszystko zależy od składu, bo tutaj w zależności od tego, jakie gatunki są tam zaplanowane, czy są to gatunki roczne, czy dwuletnie, najczęściej są mieszanki takich, że w takim składzie łąki są też gatunki, które były wysiane z poprzednim roku teraz i są w tej chwili tylko podsiewane gatunkami rocznymi na wiosnę.
No to jeśli kogoś przekonały te argumenty i chciałby zasadzić taką łąkę kwiatną i tym samym dać trochę miejsca i przymknąć oko na te chwasty, które wcale najgorsze nie są, jak usłyszeliśmy, no to bardzo proszę. A pani dziękuję za te wszystkie wskazówki i ciekawe informacje. Doktor Teresa Nowak, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I Państwu też dziękuję, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemek Białkowski, kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.